Rozdział pierwszy. Kontekst historyczny. Każdy święty jest dzieckiem swoich czasów, ale z jedną podstawową różnicą w porównaniu ze zwyczajnymi ludźmi. Poprzez swoje świadectwo i bogactwo swoich charyzmatów udaje mu się wpłynąć na bieg historii, zmienić jakąś tendencję, przebudzić ukryte energie, zostawić po sobie trwały ślad. Antoni Maria Zaccaria jest jednym z nich. Wniósł do świata chrześcijańskiego swoich czasów powiew nowości i szereg intuicji prorockich, które wówczas wprawdzie zostały przyjęte jedynie w nikłym stopniu, jednak w późniejszych wiekach staną się zaczynem.
Aby dogłębnie zrozumieć jego dzieje i rolę, jaką powierzył mu pan historii, trzeba odwołać się do kontekstu tamtej epoki. Kontekstu nader dramatycznego, ponieważ Kościół w pierwszej połowie XVI wieku przeżywał poważny kryzys, który dotknął cały świat chrześcijański, to znaczy instytucje, życie zakonne i teologię. Na szczęście kryzysy przypominają trochę choroby, które w zdrowym ciele wytwarzają skutecznie działające przeciwciała.
Istniał zatem Kościół, którego wyżyny sprawiały wrażenie chylących się ku upadkowi. Teologowie, zerwawszy życiodajny kontakt ze źródłami, Biblią i pismami ojców, zagubili się w głośnych dysputach, które nastawiały jeden zakon przeciw drugiemu. Mnich augustiański, Marcin Luther, mógł niestety słusznie stwierdzić, że ta teologia zdradziła Kościół, zaciemniając Chrystusa. Jego refleksje poprowadzą go od protestu do herezji i schizmy. Papiestwo coraz częściej dawało się wciągać w gry polityczne, a interesy doczesne brały górę nad religijnymi. Niektórzy papieże, Aleksander VI, Juliusz II, Leon X i Klemens VII, aby wzmocnić swój autorytet, szukają wsparcia u władców. Ci jednak żądają w zamian prawa do mianowania biskupów i korzyści materialnych. W ten sposób wyłaniają się emblematyczne postacie biskupów książąt, którzy zamiast pastorału chwytają w ręce miecz, wybijają monety i stają na czele uzbrojonych wojsk. Diecezje, zwłaszcza w Niemczech, przez dziesiątki lat pozostają w rękach członków tej samej rodziny, przekazujących sobie pałace biskupie niemal jak prywatną własność. Przede wszystkim jednak narasta bardzo poważna i zasadnicza sprzeczność. Biskup korzysta z dobrodziejstw materialnych diecezji, nie przebywając w niej, ani nie sprawując urzędu pasterza.
Dla zobrazowania tego stanu przytoczmy jeden głośny przykład. Święty Karol Boromeusz w wieku zaledwie 7 lat został włączony do kleru mediolańskiego, od tej pory nosząc tonsurę i sutannę. Gdy miał 22 lata, wuj, papież Pius IV, mediolańczyk Giovanni Angelo de Medici, wezwał go do Rzymu, mianując jednocześnie sekretarzem stanu, kardynałem i administratorem Mediolanu, a 4 lata później arcybiskupem metropolii ambrozjańskiej. Ten młody człowiek wypełniał swoją rolę najlepiej, jak potrafił, ściągając na siebie nawet wrogów. Humiliaci wynajęli płatnego zabójcę, który wystrzelił do niego z arkebuza, ale na szczęście go nie zranił. Był pasterzem autentycznym, bliskim ludziom, przyjacielem ubogich, wielkim reformatorem, krótko mówiąc, świętym. Przeciwciała jako reakcja na kryzys w Kościele tworzą się spontanicznie niemal wszędzie, na przykład w zakonach, gdzie rozwija się ruch obserwancji, wspólnot zakonników zdecydowanych żyć regułą radykalnie, bez kompromisów ze światem. Zjawisko to występuje również wśród świeckich. Na bazie osobistego zaangażowania na rzecz uświęcenia rodzą się spontaniczne grupy, takie jak bracia i siostry życia wspólnego w Niderlandach i w Niemczech, oratoria i Towarzystwa Bożej Miłości we Włoszech, łącznie z grupą z Bresci, gdzie święta Aniela Merici zakłada zgromadzenie sióstr urszulanek, krąg z Viterbo i z Neapolu, oratorium odwiecznej mądrości w Mediolanie, do którego przyłączy się także nasz bohater. I tak obok nowych zakonów księży regularnych, teatynów, Somasków, Barnabitów i Jezuitów powstają bractwa świeckie, obfitujące w odnowicielskie fermenty. Wszystkie te nowe instytucje wyłaniające się w Kościele łączy jedno – zaangażowanie na rzecz radykalnej reformy samych siebie. Podczas gdy Luter zmierza przede wszystkim do zreformowania Kościoła instytucji, w wielkich założycielach tego okresu dojrzewa przekonanie, że najpierw trzeba nawrócić samych siebie, aby następnie zmienić instytucje. Tym postaciom, obdarzonym wielkimi charyzmatami, udaje się zrealizować coś, co, prawdę mówiąc, już w XV wieku sugerowali niektórzy oświeceni współpracownicy papieży, którzy jednak spotykali się zawsze z głuchym, bardzo surowym sprzeciwem ze strony kurii rzymskiej, zachłannej i zazdrośnie strzegącej swoich przywilejów. Właśnie wtedy Sobór Laterański V wypracował program reformy, ale była ona pozbawiona rozmachu, tak iż zakończenie soboru w 1517 roku zbiegło się w czasie z żądaniami Lutra, by przedyskutować jego słynne 95 tez. Sobór trydencki rozpocznie się dopiero w 1545 roku, zbyt późno, aby powstrzymać herezję szerzącą się na północy Europy.